Witam Państwa ponownie, Barbara Tokarska Wójciak. Przypomnę, że dzisiaj w dniu 11 listopada mówimy o święcie odzyskania przez Polskę niepodległości, a rozmawiam na ten temat z panem Jackiem Hryniewiczem, historykiem, nauczycielem zespołu szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie, także pasjonatem podróżowania. Witam ponownie w naszej drugiej części audycji. W pierwszym naszym spotkaniu powiedzieliśmy o sytuacji w Europie, a także o 10 i 11 listopada, o tym, jak tworzyła się ta wolność. Warto też odnieść się do sytuacji w małych miejscowościach. Czy Ciechanów, na ile Ciechanów, co się działo w Ciechanowie, na ile miasto było przygotowane do tego, aby stanowić o sobie już?
Myślę, że to chyba za duże słowo. Ta niepodległość raczej nas wszystkich zaskoczyła, bo popatrzmy, wszędzie stacjonują, zresztą dla samych Niemców to też jest w ogóle szokiem, zakończenie wojny, bo przecież Niemcy stoją pod Paryżem z jednej strony, Niemcy stoją gdzieś tam głęboko w Rosji. Tu stacjonują oddziały niemieckie we wszystkich miastach, takich jak Ciechanów. I tymczasem odradza się polskość, kiedy te oddziały stoją. Ale zanim te oddziały tutaj stacjonują, to cofnijmy się do wybuchu I wojny światowej, bo popatrzmy na nasze sympatyczne miasto. Około 10-tysięczne, z tego pewnie połowa, ludność żydowska. Minęło już z górą 40, prawie 50, czy ponad 50 lat nawet, od chwili klęski powstania styczniowego. Ciechanów jest powiatem rozwijającym się i myślę, że to miasto mogło odegrać nawet przemysłowo dużą rolę, bo popatrzmy, cukrownia, proszę Państwa, to w tamtym czasie jest naprawdę bardzo, bardzo nowoczesny zakład. Browar także. Budowa przede wszystkim linii kolejowej. No linia kolejowa to jest dzisiaj budowa autostrady. Nie miała takiego znaczenia jak budowa linii kolejowej. Więc to 10-tysięczne miasto jest miastem nadgranicznym. Bo zobaczmy, tu 40 kilometrów już jest granica rosyjsko-niemiecka. Tu w naszych koszarach stacjonują wojska rosyjskie. I czy chcemy, czy nie, to wojska rosyjskie traktowane były jako wojska nasze, mimo że to były wojska rosyjskie, bo przecież w tym wojsku służył wujek, służył stryjek, brat, szwagier, kolega, znajomy, ja. Przecież to był normalny pobór, szło się do wojska, bo to było nasze wojsko. I kiedy wybucha wojna, Ciechanów, tak jak powiedzieliśmy w pierwszej części, z radością przy dźwiękach muzyki orkiestr wojskowych żegna swoje oddziały. Przez Ciechanów przechodzą wojska Samsonowa, czyli te, które miały potłuc Niemców. Dalej, już nie przez Ciechanów, przechodzą wojska Rennenkampfa. I rzeczywiście pierwsze te tygodnie wojny pokazują, że nasze wojska, czyli rosyjskie, świetnie sobie radzą. Czyli dochodzą pod Olsztyn, gdzieś tam nawet jest szansa do Wisły, może pod Königsberg w tamtym czasie. I wydaje się, że wszystko jest w najlepszym porządku. Tymczasem to się okazuje, że już pod koniec sierpnia, tak jak ta ofensywa, która została przeprowadzona, tak, następuje klęska na linii Jezior Mazurskich. Olsztyn, Nidzica, oddziały Rennenkampfa i Samsonowa są rozbijane. Kilkusettysięczna armia z głównymi dowódcami zostaje zniszczona. Wojska rosyjskie się wycofują. Ciechanów przechodzi w ręce niemieckie, chociaż później Rosjanie odbijają to ostatecznie. Od 16 lipca 1915 roku Ciechanów staje się miastem niemieckim. Tu stacjonują administracja, policja, urzędy i temu podobne, czyli staje się miastem niemieckim. Czyli...
Ale to też nowość dla mieszkańców, tak, bo tak, nigdy wcześniej Ciechanowianie nie znali zarządów niemieckich.
Tak, dokładnie. I tu jest właśnie to, Rosjanie, którzy byli zaborcami, to byli swoi zaborcy.
Swój wróg.
No właśnie. A tu przychodzi wróg inny, obcy, i następuje takie wyczekiwanie. Z tym, że to wyczekiwanie od razu mamy taką silny antagonizm. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy potrzebują jedzenia. Niemcy potrzebują materiałów do prowadzenia wojny. Oni nie po to zdobywali Ciechanów, czy w ogóle królestwo i tak dalej, ziemię, żeby ludziom było lepiej. To wojsko niemieckie, to Niemcy mają czerpać z tego profity. Stąd chociażby tu w okolicach masowo pobiera się konie, masowo rekwiruje się żywność, masowo rekwiruje się zboże, co powoduje, że mamy zimno, mamy głód i pojawiają się epidemie. Chociaż no Hiszpanka to troszeczkę później, ale cholera, różne inne związane z osłabieniem. Bo
choroby
to,
z ubóstwem
tak,
związane.
Tak, choroby z ubóstwa.
Ale panie Jacku, także zdejmuje się dzwony, żeby no później, mieć stal, tak, to jest, prawda? To już jest, później,
tak. To już później, to jest właśnie z dzwonów, to też będzie między innymi uderzenie w Kościół katolicki, to też będzie taki iskra, która padnie na beczkę z prochem, bo religia, myślę, że no w tej chwili może troszeczkę inaczej postrzegamy, ale w tamtym czasie mawiano tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. Oczywiście wiemy, że to nie tak jest do końca, ale duża część, szczególnie na naszych terenach, Polak, katolik, bo na wschodzie to troszeczkę inaczej, ale u nas to rzeczywiście tak było. Stąd też Polacy zaczynają się organizować. Tworzy się rady opiekuńcze, hasło ratujcie dzieci, takie nastroje wyczekiwania. Część społeczeństwa mówi, przeczekajmy tak, jak to było do tej pory, że czekaliśmy. Nie angażujmy się, ale część Polaków mówi absolutnie nie. Trzeba działać. I kiedy Piłsudski rozpoczyna, spodziewając się, że Niemcy prędzej czy później aresztują go, mówi, że trzeba się przygotować. Legiony, proszę państwa, to powiedzieliśmy w poprzedniej części audycji, to były działanie legalne. Natomiast on, spodziewając się, że prędzej czy później Niemcy go aresztują, tworzy, to był majstersztyk, tworzy polską organizację wojskową, mówiąc, musimy się przygotować na taką alternatywę, że ja będę siedział w areszcie, wojska nie będzie, czy nawet w więzieniu, czy cokolwiek innego, kto będzie dowodził, to ta polska organizacja wojskowa w chwili potrzeby ma wywołać powstanie. I rozpoczyna się tworzenie tej organizacji. U nas mamy właściciela Skotermania, syn właściciela Skotermania i przede wszystkim rodzina Wyzińskich. Adam, Walerian, Wacław Wyziński. Oni mieszkali w tamtym czasie na ulicy Sierakowskiego. Również Zarzycki, Trętowski, Wacław Trętowski, czy Mieczysław Kurzypiński, Józef Król, Mieczysław Pogorzelski. To są osoby, które, no trudno powiedzieć, ja boję się używać, mówiąc o liczbie zaprzysiężonych peowiaków, bo to mam wrażenie, że to też było tak jak mówienie o później o zbowidowcach, tak, że było ich coraz więcej, peowiaków było więcej, ale myślę, że kilkuset zaprzysiężonych, bo spotkałem się z różnymi liczbami, ale mówię o kilkuset, czyli 200, 300 do 500, możemy powiedzieć, że tylu ich było.
No to na taką ilość społeczeństwa, które mieszkało w okolicy, myślę, że to jest duża ilość.
Tak,
młodych chłopaków, którzy jednak odważyli się walczyć.
Tak, i pamiętajmy, oni mieli przecież w Bogdance mieli ćwiczenia, w Kotermaniu mieli ćwiczenia, oni się spotykali. Nawet w jednej z wsi ukryty był karabin maszynowy Maxim. Uczono się obsługiwać, uczono się maszerować, więc to była taka organizacja paramilitarna i ci młodzi, często harcerze, skauci, uczniowie szkół gimnazjalnych, przygotowywali się do wybuchu powstania. Obsługa broni. Tej broni było niewiele, często mówiono nawet, że było więcej karabinów niż amunicji, ale proszę państwa, jak jest karabin, amunicja zawsze się znajdzie. I ci właśnie młodzi chłopcy z bronią u nogi czekali rozkazu, czekali momentu, kiedy tą broń będą mogli użyć. I no rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, początkiem takiego tego zrywu, tak już możemy powiedzieć, to właśnie jest ta spłonka, która uderza, czy zapala tą beczkę z prochem. Dzwon kościelny. Dzwony, żeby nie zostać przetopione na armaty, po prostu zostają ukryte. I to w zasadzie w wielu, wielu kościołach. Tutaj u nas gdzieś tam na wysokości wsi Kargoszyn zostają ukryte, no Niemcy są wściekli. No takie też na pewno przykre dla nich wizualnie, kiedy na budynkach żandarmerii, czy na budynku żandarmerii wiesza się ogłoszenia, uwaga psy, czy złe psy. No to jest takie, świadczy o rosnącym oporze. Początkowo jest to śmieszne oczywiście, ale dla Polaków pokazuje, że są ludzie, którzy nie godzą się na to. I te dzwony to są właśnie taką spątką, że my już wyczekujemy takiego momentu. I kiedy ta Niemczyzna czy państwa centralne słabną, już było wiadomo, że tej wojny nie wygrają, że prowadzone są rozmowy pokojowe, POW postanawia działać. To ma być taka spektakularna akcja w październiku 1918 roku, że atak na poszczególnych urzędników najbardziej znienawidzonych. No, ktoś powie, że to były niedopracowane i tak dalej. Tak, bo ci młodzi chłopcy nie mieli kiedy się tego nauczyć. Trudno jest dla młodego chłopaka zastrzelić gościa tylko dlatego, że on jest Niemcem. A to właśnie tutaj mamy takie przypadki. Są próba zastrzelenia kilku urzędników niemieckich. Kończy się dla nas dość tragicznie, bo ci chłopcy młodzi zostali, kilku zostało postrzelonych, zmarło od ran, czy tak jak Śmietanko został rozstrzelany tuż chyba 9 dni przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, więc to były straszne przypadki, ale każdy pogrzeb, każde takie aresztowanie, każde przeszukiwanie, ten antagonizm polsko-niemiecki podgrzewało te nastroje i stało się jasne, że ta ilość z jednej strony Polaków, mała ilość z kolei żandarmów niemieckich, że prędzej czy później po prostu ta nienawiść polska tak eksploduje, że Niemcy będą w jakiś sposób zostaną stłumieni, zamordowani i tak dalej przez Polaków. Dlatego też w nocy z 9 na 10 listopada niemiecka żandarmeria opuszcza miasto. Wcześniej, bo to od szło wschodów i żandarm też i z Gąsocina przybywali do Ciechanowa, że coś się zaczyna dziać. Dla POW jest to hasło, że jeśli żandarmeria opuszcza miasto, musi być ktoś, musi być coś, żeby utrzymać porządek w mieście. Dlatego też komendant w tamtym czasie POW, Józef Król, przejmuje POW niejako odpowiedzialność za to, co dzieje się w mieście. Następnie 11, to jest w mieszkaniu doktora Ranieckiego, dzisiaj jest to na rogu ulicy Śląskiej, tam gdzie jest sklep między Dolną Śląską a Jana Pawła, ma miejsce spotkanie między innymi komendanta Biura Werbunkowego pułkownika Szyszkowskiego z Józefem Królem i jest przygotowywany plan przejęcia władzy przez Polaków. Na godzinę 13 zostaje ogłoszone pogotowie bojowe. Rozkazy zostają rozesłane do poszczególnych dowódców plutonów. O 17, 11 jest uzbrojeni pełowiacy atakują, czy przybywają na zbiórkę do syndykatu rolniczego, czyli tam to jest ulica dzisiaj 3 maja, to miejsce, od którego się to rozpoczyna. I walka czy o miasto są pewne miejsca, które są najważniejsze dla działalności, czy dla działania powstańców. To jest poczta, pierwsza rzecz. Poczta zostaje zajęta. Magistrat, czyli urząd miasta, mieszczący się w tamtym czasie na Kościuszki, zostaje zajęty. Dworzec kolejowy, proszę Państwa, to arteria. To jest życie, albo żyć, albo nie żyć, bo żywność, materiały i tak dalej zostają zajęte. Dzisiaj może to jest trudno sobie wyobrazić, ale tam były jeszcze potężne magazyny, które zbożowe i temu podobne, więc to wszystko jest opanowane przez Polaków. I następnie następuje taka samorzutna, tak jak ma to miejsce w Warszawie, to we wszystkich miastach ma miejsce rozbrajanie Niemców. No często ma to takie, powiedzielibyśmy, śmieszne, bo Niemcy są zdemoralizowani, bo wybucha już, jest rewolucja. Niemcy nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Nie ma rozkazów. Jest tymczasowość. Więc każdy chce rzucić jak najszybciej ten karabin i jechać do siebie, do domu. No właśnie, czytałem taką relację, kiedy jeden z chłopców pilnujących, no nie wiadomo ile mający lat, bo ten nie był podany, kilkunastolatek w każdym razie, na Kościuszki gdzieś tam mama krzyczy, chodź na obiad, a syn odkrzykuje, mamo nie mogę, bo pilnuję Niemców. No więc kiedy zostają zajęte wszystkie agendy miasta pozostają jeszcze koszary. No proszę Państwa, tam jest kilkuset żołnierzy niemieckich, którzy mają broń. Z tym, że no, relacje są takie, że oni już się raczej raczyli alkoholem, już byli zdemoralizowani, ale proszę Państwa, to zawsze jest wojsko. Jest rozkaz, natychmiast się trzeźwieje i chwyta się za broń. No o czym świadczy, kiedy zostaje oddelegowany porucznik Mijal, który jest żołnierzem, nie udaje mu się uzyskać nic. No wyobraźmy sobie taką akcję 18 polskich pełowiaków pod dowództwem Michała Pogorzelskiego. Rusza do koszar, nie wiem co on im powiedział, ale w każdym razie wojsko zostawia, przecież to jest kilkuset żołnierzy, wojsko zostawia broń pod dowództwem majora Reichelma, rusza w kierunku Prus przez rogatki gruduskie. W urzędzie miasta czy w ratuszu władzę przejmują Polacy i od do 13 mamy takie, 12 mówimy, jest depesza o tym, że pułkownik Szyszkowski depeszuje, że zajęliśmy Ciechanów, a 13 mamy fantastyczną manifestację, biało-czerwone flagi, gimnazjalistki roznoszą kawę stróżującym pełowiakom, mamy bijące dzwony, na rynku stanęła trybuna, odprawione nabożeństwo dziękczynne, ludzie płakali ze wzruszenia śpiewając Boże, coś Polskę.
Ale i to, nadeszła, proszę Państwa, nadeszła ta wolność.
Tak, no, nadeszła, z tym, że ta wolność będzie jeszcze krzyżami mierzona, bo pamiętajmy, kolejne 3 lata to jest ciągle walka o to, żeby ten 11 listopada się ostał.
Ale tego 11 listopada nikt jeszcze wtedy nie myślał, że za kilka miesięcy przyjdzie zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem dla naszej niepodległości. Wtedy była radość. Z tego, co wiem, to wszystkie prześcieradła i poszwy czerwone zostały wykorzystane na szycie flag biało-czerwonych. Tak więc Ciechanów cała Polska się cieszyła. Nie wszyscy doczekali tej wolności. Oczywiście zginęli tuż przed. To całe pokolenia czekały tak naprawdę na wolność. Ale ona nadeszła. Chciałam bardzo panu podziękować za to dzisiejsze spotkanie i za nakreślenie nam tej sytuacji historycznej, która prowadziła Polskę do odzyskania niepodległości. Pan Jacek Hryniewicz, historyk, nauczyciel zespołu szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie, pasjonat podróżowania, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
No i życzymy naszym słuchaczom miłego świętowania, radosnego świętowania, gdyż jest to święto radosne, choć oczywiście aura nie zawsze sprzyja temu, aby się bawić i świętować, to jednak pamiętajmy, że to był wielki, wielki dzień w historii Polski. Dziękuję uprzejmie.
No właśnie, słoneczko nam zaświeciło chyba rzadko w historii, a tu mieliśmy tą swobodę, tą wolność i warto tego dnia właśnie zastanowić się i powspominać o tych, którzy nie doczekali. I pamiętajmy, że wolność nie jest dana raz na zawsze, a szczególnie w dzisiejszych czasach.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.